Sud przedstawia Random Press. Witam serdecznie, Paweł Wilk, a to jest pierwszy odcinek podcastu Random Press. Na wstępie kilka uwag technicznych. Po pierwsze, słuchając uwag odbiorców, postanowiłem mówić trochę szybciej, robić mniejsze pauzy i przygotować się do tego odcinka. Po drugie, popracowałem trochę nad miksem i tutaj propsy dla Simona, który polecił mi odpowiednie equalizery. Po trzecie, jeżeli ktoś chce jeszcze posłuchać pełnej wersji jingla, który jest na początku, zachęcam do wysłuchania zerowego odcinka Random Pressa, który dostępny jest na stronie, a przy okazji użytkownicy Spotify, Apple Podcasts czy SoundClouda mogą teraz subskrybować w tych publikatorach, korzystając z ikonek umieszczonych pod odtwarzaczem po prawej stronie. Zachęcam do bezpośredniego odwoływania się do strumienia RSS, ponieważ on będzie stale aktualizowany i najszybciej. I pierwsza ciekawostka, na którą można trafić, przemierzając przepastne czeluście World Wide Weba, to artykuły, strony www i inne zasoby związane ze zdrowiem psychicznym programistów. Wymaga się od nas ciągłych iteracji, poprawiania bugów, poprawiania po kimś, uczenia się nowych języków, nowych wzorców projektowych, zapominania starych wzorców projektowych, skramowania, agile'owania. Nie każdy może to wytrzymać, dlatego dla wszystkich zainteresowanych tego rodzaju zasobami na GitHubie ktoś zgromadził odpowiedni zbiór. Uważam, że ciekawa odskocznia. Bardzo istotne części programowania komputerów to struktury danych i algorytmy. Jednym z takich bardzo, bardzo ważnych algorytmów jest filtr Kalmana. Wikipedia podaje, filtr Kalmana to algorytm rekurencyjnego wyznaczania minimalno-wariacyjnej estymaty wektora stanu modelu liniowego dyskretnego układu dynamicznego na podstawie pomiarów wyjścia oraz wejścia tego układu. Jeżeli ktoś miałby kłopoty ze zrozumieniem, to już dopowiadam, przyjmuje się założenie, że zarówno pomiar, jak i proces przetwarzania wewnątrz tego układu jest obarczony błędem o rozkładzie gaussowskim. Myślę, że to wiele wyjaśnia. A poważnie, to takie cudo, które pozwala nam oczyszczać sygnały z szumów. Znajduje zastosowanie w nawigacji statków kosmicznych, usuwaniu szumów z nagrań głosowych, nawet w autopilotach samolotów. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak to działa w bardziej przystępny niż ta definicja sposób, może odwiedzić podaną stronę i zobaczyć, jak to wygląda na obrazkach. I kolejna część facebookowej sagi z politycznych wyżyn. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Indie, Wietnam, Argentyna, Brazylia, Malezja i 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. To nazwy lobbowanych przez Facebooka w ubiegłych latach, które możemy poznać dzięki kolejnym wyciekniętym dokumentom. Okazuje się, że na całym świecie Facebook prowadził szeroko zakrojoną akcję, która miała na celu trochę dostosować opracowywane wtedy przepisy o ochronie danych do potrzeb firmy. Do dokumentów dotarł Observer i periodyk Computer Weekly. Jedną z osób, z którymi Facebook wchodził w interakcję, był George Osborne, kanclerz skarbu z Wielkiej Brytanii. Serwis społecznościowy prosił go o zaangażowanie się w debatę na temat europejskiej dyrektywy o ochronie danych. I co ciekawe, zaprosił jedno z jego dzieci do odwiedzenia biura. Kiedy wyobrażam sobie polityków, którzy chcą dostosowywać prawo do potrzeb różnych grup interesu i jakoś pożenić to z dobrem obywateli, przed oczyma, jeśli chodzi o takie profesjonalne wizje, stają mi na przykład oceny skutków regulacji, różnorakie ankiety, badania i tak dalej. Natomiast tutaj możemy przeczytać, że wielu decydentów zgłaszało pracownikom Facebooka, że ich 10, 11 czy 12-letnie dzieci mają problemy z założeniem konta. Facebook obiecał popracować nad usługą Facebook for Children. Facebook obiecał popracować nad usługą dla dzieci, ponieważ bardzo istotną kwestią było to, że decydenci otrzymywali błagania od swoich pociech, które nie chciały oszukiwać z wiekiem, żeby założyć konto. Z jednej strony można powiedzieć, że jest to przykład takiej naturalnej bliskość obywateli, że ci nasi przedstawiciele, oni mają podobne potrzeby do nas i mogli w ten sposób reprezentować nasze dzieci, naszych 11-12-latków, którzy chcieliby zarejestrować się na Facebooku. Ale nie spina mi się to z tą wizją sprofesjonalizowanego decydowania. Poznajmy Sheryl Sandberg, aktywistkę, miliarderkę i byłą szefową personelu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, a od 2008 roku szefa operacyjnego w Facebooku. Tam, gdzie trzeba było się z kimś dogadać, posyłano właśnie ją. Przykładem udanej relacji był Enda Kenny, irlandzki deputowany i w latach 2011-2017 premier Irlandii. Po tym, jak został troszkę postraszony wycofaniem się amerykańskich firm, obiecał, że Irlandia ochoczo będzie promowała interesy Facebooka. Pani Sheryl nie wyszło natomiast z Viviane Reding, komisarzem europejskim odpowiedzialnym za proponowane europejskie prawa dotyczące prywatności. Reding trzymała się swojego zdania na temat potrzeby regulacji. Tutaj gratulacje. Więcej o tym, jak Facebook obawiał się, kto zostanie następnym komisarzem do spraw ochrony danych, można poczytać na stronach Computer Weekly. Coś dla relaksu. YouTube'owy wykład Richa Hickeya, twórcy języka Clojure, który zwraca uwagę na to, że brak wartości to nie to samo, co wartość brakowa. Taki potworek słowny, ale oddaje dokładnie to, co robią języki programowania, kiedy chodzi o obsługę wartości nieustalonych. Null, nil i tak dalej. Niektóre z tych języków traktują brak wartości jako specjalną wartość komunikującą brak. Inne z kolei traktują brak wartości jako typ danych komunikujący, że czegoś nie ma. Rich, znany ze swojej precyzji, opowiada o tym, jak to jest w różnych językach, jaka powinna być właściwa opcja i zdradza trochę na temat postępów w pracach nad Clojure Spec. I coś z naszego podwórka. Okazało się, że jeszcze do niedawna tysiące dekoderów UPC było podatnych na nieautoryzowany dostęp z użyciem odpowiednio spreparowanych wywołań API, czyli interfejsu programisty, który te urządzenia udostępniały użytkownikowi w domyśle, aby miał on większą kontrolę. Za to duży plus, oczywiście zabrakło tam po prostu mechanizmu autoryzującego. Do zaufanej trzeciej strony odezwał się czytelnik, który zauważył, że można sprawdzić, czy dany, nawet nie użytkownik, ale identyfikator, nie zalega z opłatami, z jakiego korzysta sprzętu, ale co ciekawe, można było zlecić formatowanie dysku twardego w nagrywarce MediaBox. Luka już załatana, UPC należą się tu gromkie brawa, także za to, że nagrodziło użytkownika, który odkrył lukę, zamiast ciągać go po sądach, czy dowodzić, że żadnego błędu nie było. I na koniec trochę informacji o wtyczkach, ładowarkach i urządzeniach USB. Uniwersalna szyna szeregowa Universal Serial Bus to bardzo, bardzo upowszechniony interfejs, który pozwala podłączać wiele peryferiów do naszych milusińskich laptopów, komputerów stacjonarnych, a także inteligentnych lub mniej inteligentnych telewizorów, telefonów itd. Securac opisuje ciekawą sytuację, gdzie podłączając odpowiednio spreparowane oprogramowanie układowe ładowarki, możemy wpuścić szkodliwy kod do naszego systemu. Na czym polega problem? Zestaw protokołów i złącz Thunderbolt 3, który może korzystać na przykład z interfejsu USB-C, ma dosyć szeroki dostęp do różnych innych komponentów w komputerze, wręcz dostęp bezpośredni do przestrzeni adresowych niektórych modułów pamięciowych w podzespołach. Komunikat w podobnym tonie ukazał się też w serwisie Niebezpiecznik. W artykule zatytułowanym Złośliwy kabel USB, który zmienia się w klawiaturę i infekuje twój komputer. Uwaga, tytuły na Niebezpieczniku zmieniają się dynamicznie. Niebezpiecznik pisze o ataku z użyciem USB Ninja, specjalnie zmodyfikowanym kablu USB, który zawiera w sobie klawiaturowy spoofer. Takie urządzenie, które emuluje klawiaturę i czeka na znak od swojego pana i władcy, który może zdalnie sprowokować ją do wysłania do komputera określonej sekwencji znaków. Ta sekwencja może mieć różnorakie działanie. Warto pamiętać, że ataki wymierzone w USB zasadzają się na usterkach architektonicznych, to znaczy USB jako szeregowa szyna danych po pierwsze pozwala na podsłuchiwanie urządzeń, które znajdują się na tej samej szynie, wpięte są do tego samego huba. Po drugie, pozwala urządzeniom identyfikować się tak jak chcą względem systemu, to znaczy mogą one udawać klawiatury, dyski i inne peryferia. W zaimportowanym z BetSektora artykule na ten temat, a właściwie wiadomości, opisywałem ten problem już w roku 2014 i już wtedy inne serwisy również o tym wspominały. Tak naprawdę niewiele da się zrobić. Możemy tu stosować różnorakie obejścia, ale dopóki nie powstanie jakiś standard cyfrowego podpisywania, oprogramowania układowego, cyfrowego podpisywania komunikatów, traktowania USB jako zewnętrznej sieci, no to nie ma rozwiązań tego problemu. Są tylko obejścia w postaci na przykład blokowania portów USB, czy po prostu niepodłączania do nich niezaufanych urządzeń. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. No i co? No i życzę Państwu przyjemnego lotu. Random Press. Wariatów, outsiderów, dla wygnanych członków kleru, dla biedaków, dygnitarzy, dla niedzielnych stulejarzy. Dla adminów, programistów, agile'owych teamów 300. Dla DevOpsów, pentesterów, topnoczowych bug hunterów, dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów. Dla ćwiczących gdzieś dla masy, randomowy przegląd prasy.